Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. W ankiecie, którą dałam wczoraj, zdecydowaną większością wygrała historia młodziutkiej afroamerykanki Virginie Christian. Jest to bardzo smutna historia, która wywołała we mnie wiele sprzecznych emocji i jestem bardzo ciekawa, co wy o tym będziecie sądzić. A główną bohaterką tej opowieści będzie właśnie zaledwie 17-letnia Virginia Christian. Była to ostatnia niepełnoletnia kobieta, która została stracona na krześle elektrycznym w roku 1912. Zapraszam do słuchania. Virginia Christian urodziła się 15 sierpnia 1895 roku, choć niektóre dzienniki, takie jak na przykład The Times Dispatch z 19 marca 1912 roku, wskazywał, że w dniu zatrzymania Virginia miała lat 28. Znalazłam też taki wycinek w The Bismarck Daily Tribune z 30 lipca 1912 roku, gdzie napisali dziennikarze, że w dniu egzekucji Virginia miała lat 18, więc to już w ogóle pokazuje, jak czasem niespójne i mało prawdziwe informacje przedkładane są w różnych źródłach. I dlatego też ja tak bardzo lubię dawać dużo źródeł, żeby właśnie porównywać, co jest zgodne z prawdą, a co już niekoniecznie. Virginia urodziła się w miejscowości Elizabeth City w stanie Virginia jako córka Henry'ego i Charlotte Christian. Jej matka urodziła się w 1872 roku w Lake Charles County, a jej ojciec niestety w niewoli w 1863 roku. Razem doczekali się łącznie 8 dzieci, a właśnie Virginia była najmłodszym dzieckiem. Niestety matka Virginii została sparaliżowana w roku 1909. Nie doszło do tego, co było powodem tego paraliżu, ale z tego, co tutaj czytałam, to była ona sparaliżowana prawdopodobnie od pasa w dół i jeździła na wózku inwalidzkim. Zatem młodziutka Virginia, bo zaledwie 13-letnia, postanowiła rzucić naukę Hampton's Waiter Training School, aby wspomóc finansowo rodzinę i podjęła się pracy jako praczka, jako taka gosposia w domu pani Idy Virginie Bulot, urodzonej w 1861 roku, wdowy i matki 8 dzieci wywodzącej się z takiej szanowanej klasy średniej. Jako ciekawostkę powiem wam też, że w dzienniku The Day Book z 16 sierpnia 1912 roku widziałam zapis, że pani Bulot miała, uwaga, lat 72. Pani Bulot była częścią tak zwanej białej arystokracji Hamptons. Jej ojciec był właścicielem bardzo dużego, dobrze prosperującego sklepu, czegoś w stylu marketu. Zatem cała rodzina od pokoleń była bardzo dobrze znana w okolicy i cieszyła się uznaniem oraz szacunkiem ludzi. Ale wobec Virginii ponoć nie była już taka miła. Według relacji bardzo źle ją traktowała, więc relacje między nimi nie były najlepsze. A pamiętajmy, że tamte lata dla osób pochodzenia afroamerykańskiego były bardzo, bardzo ciężkie. Trwała segregacja rasowa i dla osób takich jak Virginia i jej rodziny ciężko było znosić trudy życia codziennego. Ale mimo to pracowała dla pani Bulot już 3 lata. Czytałam też jeszcze drugą wersję tej relacji między Virginią a panią Bulot, że pani Bulot była może i surową pracodawczynią, ale ponoć dobrze traktowała Virginię. Jaka była faktycznie prawda, raczej nie dowiemy się już tego nigdy. 18 marca 1912 roku pani Bulot przygotowywała się do takiej jednodniowej wizyty u swojej najstarszej córki Pauline Wright w Newport News w stanie Virginia. Gdy szykowała się do wyjazdu i pakowała swoje walizki, swoje kosmetyki itd., odkryła, że brakuje jej najlepszej czarnej spódnicy. I nie mogąc zlokalizować tej spódnicy, pani Bulot wysłała swoją najmłodszą córkę, Sadie, do domu swojej pracownicy. Virginia oczywiście z góry została oskarżona o kradzież tejże spódnicy i pani Bulot zażądała zwrotu pieniędzy w wysokości $5. Dla nas w obecnych czasach $5 to są to raczej groszowe sprawy, ale na tamte czasy dla tak młodziutkiej dziewczyny, jaką była Virginia, kwota $5 była ogromną kwotą pieniędzy, więc oddanie ich nie należało do najłatwiejszych. Jednak Virginia zaprzeczyła temu, że zabrała tę spódnicę. Oczywiście zgodziła się oddać te pieniądze kilka dni później. Sadie, córka pani Bulot, następnie udała się do szkoły, ale sama Virginia spóźniła się do tej swojej pracy. czym niestety wprawiła taką bardzo dużą złość panią domu, która z tej całej wściekłości postanowiła wybrać się osobiście do domu Virginii i tam narobić awantury albo, nie wiem, dowiedzieć się, co jest powodem, że się Virginia spóźnia do pracy. W każdym razie wyszła ze swojego apartamentu, ze swojego mieszkania, znajdującego się przy Washington Street 809. Zaczęła kierować się w stronę Wine Street 341, gdzie właśnie znajdowało się mieszkanie państwa Christian. Było to około 2 przecznic od mieszkania pani Bullard. Gdy dotarła już do domu państwa Christian, przy samej bramie spotkała ojca Virginii, zapytała go, czy Virginia jest aktualnie w domu, na co ojciec Virginii, czyli Henry, odpowiedział, że nie. I to samo potwierdziła matka Virginii, Charlotte, która myślała, że Virginia jest już w pracy w domu pani Bullard, na co ta odpowiedziała, że nie jest, no bo właśnie przybyła do nich ze swojego domu. Mimo tego, jak naprawdę traktowała Virginię pani Bullard, to w obecności rodziców Virginii rozpływała się nad dziewczyną i nad tym, jak bardzo jej pomaga w domu, jak pomaga jej przy praniu, pomaga przy prasowaniu i że ma nadzieję, że Virginia nie gniewa się za to, że ona oskarżyła ją o kradzież tej spódnicy, którą, o ile pamiętam, gdzieś w źródłach przeczytałam, że summa summarum ona się znalazła bodajże przez którąś z jej córek. Więc to oskarżenie było niestety bezpodstawne. Oczywiście rodzice byli rad, że jednak córka nie okazała się złodziejką i nie zszargała już i tak no takiej słabej reputacji rodziny i obiecali, że Virginia natychmiast przybędzie do pracy, do domu pani Bullard, jak tylko pojawi się po coś w domu. Po jakimś czasie, gdy pani Bullard opuściła dom państwa Christian, zjawiła się w nim Virginia i zaczęła rozmawiać z rodzicami na temat tego, że pani Bullard wiecznie ją o coś oskarża. W sensie, że oskarża ją o to, że Virginia zabiera jej jakieś rzeczy i że ogólnie już nie chce dla niej pracować. Oczywiście 99,9% rzeczy zawsze gdzieś się znajdowało w domu, no a Virginia była jedyną osobą, którą pani Bullard oskarżała o te kradzieże. Zatem stwierdziła, że już po kilku latach takiego wiecznego, ciągłego oskarżania ma już dosyć i już nie chce dla niej pracować. I rodzice przystali na to wszystko, ponieważ Virginia miała już w cudzysłowie nakręconą inną pracę u niejakiej pani Richardson. Zatem Virginia była w świetnym humorze, miała wsparcie rodziców, miała już nową pracę, pani Richardson była prawdopodobnie takim przeciwieństwem pani Bullard, zatem Virginia raczej myślała o tym, że będzie miała tam lepiej, że wszystko się teraz ułoży już na lepsze. Zatem wyszła z domu i udała się w stronę Washington Street 809. Gdy dotarła do domu pani Bullard, na samym wstępie już zaczęła ją wołać, oznajmiając, że już do tego domu dotarła, że już jest gotowa do pracy, ale nie otrzymała odpowiedzi zwrotnej. Zaczęła więc wchodzić w kierunku sypialni pani Bullard po schodach, gdzie znalazła panią Bullard w stanie, bym powiedziała, takiego no, dosyć silnego wzburzenia, która oczywiście zaczęła wypominać jej to, że ona jej szukała, że musiała się specjalnie ubierać i wychodzić z domu, że musiała iść do jej domu, że się spóźniła, że w domu leży sterta prania, no ogólnie taka, wiecie, karczemna awantura. Następnie zaczęła ją bombardować pytaniem, czy nie widziała jej złotego medalika, medalionu, różnie to było tłumaczone w źródłach, na co oczywiście Virginia odpowiedziała, że nie widziała go. Pani Bullard ponownie zadała to pytanie, czy na pewno go nie widziała, czy na pewno go nie zabrała, na co Virginia znów zaprzeczyła temu. W tym momencie pani Bullard już była w takim amoku, w takiej wściekłości, że zaczęła jeszcze bardziej tak słownie atakować dziewczynę, mówiąc, że na pewno go zabrała, że jest złodziejką, że ma go natychmiast oddać. I dla Virginii to było już za wiele. Powiedziała, że ma dosyć, że już nie chce pracować, odchodzi, że ma nową pracodawczynią, jaką jest pani Richardson. Panią Bullard lekko wstrząsnęło, gdy usłyszała takie słowa, że w ogóle ta młoda dziewczyna śmiała się jej przeciwstawić, więc chwyciła w rękę metalową spluwaczkę, którą akurat miała gdzieś pod ręką i rzuciła nią w stronę Virginii, uderzając ją w ramię. Virginia, próbując uciekać po tym pokoju, przed tą złością pani Bullard, przed tym jej atakami, w pewnym momencie zobaczyła podtrzymujący okno taki drewniany kij, taką, bym powiedziała, prowizoryczną podpórkę. Chwyciła ten kij i w tym momencie nastąpiła taka wzajemna przemoc między nią a panią Bullard i skończyło się tym, że Virginia uderzyła tym kijem w bok głowy pani Bulot, na co niestety kobieta z bólu upadła na ziemię, no i tam trochę się miotała po tej podłodze z tego bólu. A Virginia, bojąc się tego, że ktoś może usłyszeć z innych domowników krzyki kobiety, zaczęła szukać czegoś, czym mogłaby zatkać usta pani Bulot. Znalazła pierwszą lepszą rzecz, jaką miała pod ręką, był to ręcznik i tak głęboko wepchnęła go w gardło pani Bulot, tak długo ją przytrzymywała, aż pani Bulot przestała dawać jakiekolwiek oznaki życia. Następnie Virginia upewniła się, że nigdzie nikogo nie słychać, nigdzie nie słychać żadnych odgłosów, nie wiem, chodzenia, rozmów i tak dalej. Wzięła torebkę pani Bulot, która leżała przy wyjściu i wyszła z jej domu. Oczywiście natychmiast udała się w stronę swojego domu, ale po drodze napotkała na córkę pani Bulot, wspomnianą już wyżej 8-letnią Sadie Bulot. Kazała przekazać matce, że dzisiaj jednak jej nie będzie w pracy i nie będzie mogła zrobić jej tego prania, o które prosiła. W domu, gdy dotarła już Virginia do swoich rodziców, zwierzyła się matce, że jednak zmieniła zdanie co do pracy u pani Bulot. Stwierdziła, że jednak będzie chyba tam dalej pracować, że jednak nie będzie pracować u pani Richardson. Rodzice byli trochę zdziwieni, ale jakby nie zadawali więcej pytań, ponieważ Virginia wyszła z tego pokoju, wyszła z tego pomieszczenia, gdzie się znajdowali i udała się do swojego pokoju, ponieważ okazało się, że miała plamy krwi na swoim ubraniu, które prawdopodobnie rodzice gdzieś tam tego nie zauważyli w czasie rozmowy. No i musiała się po prostu przebrać, zmyć tą krew, żeby nie było żadnych śladów. W tym samym czasie mała Sadie Bulot dotarła już do swojego domu i od samej kuchni, gdy tylko weszła, wołała swoją matkę. Ale wiemy, co było na piętrze z panią Bulot, zatem no, dziewczynka nie dostała żadnego odzewu. Postanowiła zatem pójść do sąsiadki, niejakiej pani Guy, aby pobawić się z jej dziećmi, z dziećmi sąsiedztwa i przy okazji zjeść u niej obiad, dopóki nie wróci jej starsza siostra, 13-letnia Harriet. Harriet po wyjściu ze szkoły około godziny 15 zatrzymała się jeszcze w piekarni, aby kupić 2 bochenki chleba, no i poszła w stronę swojego domu, weszła do kuchni, ale gdy weszła do tej kuchni, zauważyła misę pełną zakrwawionej wody. Zatem zaczęła natychmiast wołać matkę, no bo nie wiedziała, co to jest za misa, nie wiedziała, co to jest za krew, ale nie słysząc żadnej odpowiedzi, zaczęła kierować się w stronę głównego pokoju, żeby odłożyć swoje książki. Poszła w stronę piętra, tam gdzie pani Bulot miała pokój. Harriet zauważyła kilka plam krwi na podłodze przy wejściu do tego pokoju. Po zobaczeniu tej krwi Harriet natychmiast wybiegła ze swojego domu i zaczęła prosić najbliższych sąsiadów, jakich napotkała, aby poszli zobaczyć do jej domu, co się stało z jej matką, no bo ponieważ nie miała sama odwagi i myślę, że nie ma się co tutaj dziwić. Natychmiast zebrały się ogromne tłumy przed Washington Street 809, ponieważ wieści, wiadomo, że rozprzestrzeniły się w bardzo szybkim czasie. Oczywiście pojawiła się również policja i officer Hope odpowiedział na to wezwanie około 15:30. Udał się do domu pani Bulot od tyłu, aby uniknąć tłumu zgromadzonego od frontu w asyście Leslie Curtisa Jr., który był zastępcą oficera policji, zastępcy szeryfa Charlesa Curtisa oraz koronera doktora George'a Vanderslisa. W pierwszej kolejności oczywiście rozmawiają z córkami pani Bulot. Pierwszym i takim najbardziej istotnym pytaniem było, czy ich matka miała jakieś problemy z kimkolwiek, czy wdawała się w jakieś konflikty. I dziewczynki zgodnie odpowiedziały, że ostatnio miała coraz częściej konflikty z Virginią, ich praczką, którą matka oskarżyła właśnie m.in. o kradzież spódnicy. W tym czasie koroner dr Vanderslice opisał ciało pani Bulot. Miała m.in. duże rozcięcie i siniak wokół prawego oka, a lewe oko pokryte było również siniakami, mocno spuchnięte, zlepione, a na szyi znajdowało się wiele odcisków palców. Poza tym do kości tuż nad lewym uchem znajdowało się duże nacięcie o długości około 3 cali, a w ustnie znajdował się wciśnięty ręcznik, a z tyłu lewego łokcia znajdowało się takie duże, suche otarcie, jakby właśnie szurała tym łokciem po podłodze. Po zbadaniu ciała pani Bulot dr Vanderslice opisał pokój i napisał w swojej notatce tak. W środkowym pokoju, w pobliżu drzwi wejściowych, znaleziono kawałki brązowego naczynia, spluwaczkę pokrytą krwią, leżącą na podłodze, trzy małe czarne grzebienie do włosów, plamy krwi na pudełku za drzwiami i na podłodze prowadzące do sąsiedniego pokoju po prawej stronie. Tam, na podłodze, między drzwiami a oknem, znaleziono kałużę krwi, a na podłodze rozmaite plamy krwi i zakrwawione ubrania. Nie znaleziono pieniędzy ani torebki. W tym czasie oficerowie Hope i Curtis po ustaleniu adresu Virginii udali się do jej domu. Na dzień dobry oskarżyli dziewczynę o morderstwo pani Bulot. Oczywiście cała rodzina nie mogła w to uwierzyć, o co jest oskarżana ich córka, ale niestety natychmiast rozpoczęto przeszukiwania domu i w pokoju Virginii odnaleziono te zakrwawione ubrania, mimo że była praczką. Nie dała rady jak sprać tych wszystkich plam, być może nie dysponowała takimi środkami jak w domu pani Bulot i te plamy nadal zostały. Ale Virginia tłumaczyła się, że to jej matka miała krwotoki z nosa, no i stąd są te plamy. Oficerowie średnio dali wiarę i dziewczynę po prostu aresztowali, zabierając ją do więzienia w Hamptons. Gdy Virginia została przewieziona do zakładu karnego, burmistrz Jones szybko utworzył ławę przysięgłych, a w międzyczasie po sekcji zwłok szczątki pani Bulot zostały przekazane przedsiębiorcy pogrzebowemu Frankowi i Reese'owi i zabrane do jego salonu przy Queen Street. W więzieniu Virginia była bardzo, bardzo, bardzo dokładnie i skrupulatnie przesłuchiwana i przeszukiwana. W małej torebce, którą miała ze sobą, którą przekazała właśnie oficerom zaraz po aresztowaniu, znajdowało się tylko kilka dolarów i rozcięty złoty pierścionek, który rzekomo Virginia znalazła 2 lata temu, choć jej wersja była taka pierwotna wersja, że ów pierścionek należał do jej matki Charlotte. Zapytano ją także, czy wyszła w dniu aresztowania z Wine Street. Odpowiedziała nie, tylko po to, aby pójść do sklepu sama Howarda po mydło i napój gazowany. Tymczasem przerażony ojciec Virginii, Henry Christian, szybko udał się do prawnika George'a Washingtona Fieldsa, którego biuro znajdowało się na Wine Street 124. George Fields był pierwszym Afroamerykaninem, który ukończył Cornell University School of Law. Henry nie miał pojęcia, dlaczego jego córka została aresztowana, ale postanowił oczywiście wynająć mecenasa Fieldsa, aby ten bronił jego córki, choć w późniejszym etapie procesu niektórzy twierdzili, że Henry powinien był zatrudnić białego prawnika do obrony swojej córki, ponieważ oczywiście chodziło o problemy na tle rasowym i w tamtym okresie słowa osoby pochodzenia afroamerykańskiego rzadko były akceptowane przeciwko osobie o białym kolorze skóry. W późniejszym czasie drugim obrońcą Virginii został również mecenas pochodzenia afroamerykańskiego, mecenas J. Thomas Newsom. Oczywiście media natychmiast podchwyciły temat i w gazetach po prostu odbywało się wielkie szaleństwo, różne nagłówki i artykuły na temat całej zbrodni, opowiadając właśnie niekiedy więcej niż faktycznie miało to miejsca. Negatywnie oczywiście pisali o Virginii, były to bardzo złe określenia osób o pochodzeniu afroamerykańskim. Powiem wam, że strasznie ciężko mi się to czytało. Nie chcę tutaj nawet przytaczać, jakie to były określenia, ale w dzisiejszych czasach są to dosłownie słowa zabronione. Nikt tak się nie zwraca, jak ma szacunek do osób o pochodzeniu afroamerykańskim. Jednym ze świadków, który był przesłuchiwany przez oficerów, była właśnie 13-letnia Harrietta, czyli córka pani Bulot. Policjanci zadali jej bardzo ciekawe pytanie, czy wie dokładnie, jak wyglądała torebka jej matki i co mogło być w środku. Dziewczynka oczywiście opisała, że jej matka najczęściej nosiła taką brązową, szarą torebkę, a w środku był ułamany złoty pierścionek jej siostry. No i wtedy oficerowie już niestety wiedzieli, że Virginia kłamała na temat tego, skąd ma tę torebkę i odnośnie jej zawartości. Przesłuchiwano również młodszą córkę pani Bulot, Sadie, starszą córkę Pauline Wright i wielu innych świadków, którzy znali zarówno panią Bulot, jak i samą Virginię lub widzieli którąś z nich tego feralnego dnia. Takim sposobem 1 kwietnia 1912 roku 16-letnia wówczas Virginia Christian została oskarżona o morderstwo Idy Bulot, a termin rozprawy ustalono na dzień 8 kwietnia 1912 roku. Sędzią prowadzącym został sędzia Clarence Robinson. I gdy tego 8 kwietnia o godzinie 10 rano przetransportowano Virginię przed gmach sądu, ona również sama musiała być pod ścisłą ochroną strażników, ponieważ ogromna, ogromna liczba ludzi zgromadziła się wokół tego sądu, aby po prostu rzucić też okiem na Virginię, bo wielu nie mogło uwierzyć, że zaledwie nastolatka może dopuścić się tak okrutnego czynu. Dużo też mówiono o tym, aby zlinczować Virginię, zatem nakazano w ogóle strażnikom otoczyć teren sądu, wejścia, wyjścia, aby nikt nieodpowiedni nie został dopuszczony do Virginii. Oczywiście Virginia utrzymywała, że jest niewinna, ale przedstawiano jej kolejne i kolejne dowody, kolejne opisy stanu ciała pani Bulot, które miały świadczyć o tym, że no do niewinności to jej daleko, nawet na sali sądowej. Ten podział rasowy był tak uderzająco widoczny, ponieważ ludzie siedzieli według koloru skóry, ale no co się dziwić, jak w tamtym okresie nawet szkoły, przystanki autobusowe czy ławki były podzielone ze względu na kolor skóry. Jeżeli teraz w tle słychać jakieś szczekanie, jest to jeden z moich psów, który właśnie wyszedł na ogród i prawdopodobnie goni jeże. Na sali rozpraw byli obecni zarówno rodzice Virginii, jak i dorośli synowie pani Bulot. Oskarżyciele powoływali bardzo dużo świadków, podobnie jak oficerowie w czasie przesłuchania, a gdy doszło do momentu obrony, to jedynym wyjściem, aby Virginia w ogóle zachowała życie, było udowodnienie, że nie było to zabójstwo z premedytacją i to była ich jedyna nadzieja. Jedyna linia obrony, jaką byli w stanie w ogóle stworzyć. Mecenas Fields mówił, że Virginia nie poszła do Bulot z zamiarem zamordowania pani Bulot. Uważał, że zeznania świadków w tym procesie nie są spójne, ponieważ podczas dochodzenia koronera, które odbyło się 19 marca 1912 roku, koroner zeznał, że zbadał ciało pani Bulot, opisał pokój, ale nie wspomniał nic o znalezieniu kija. Tego kija, wiecie co, podpierał okno. Wszyscy policjanci, którzy brali udział w tej sprawie, zgodzili się, że nikt nie widział kija 18 marca, a podczas procesu koroner, czyli pan dr Van der Sluis, po raz pierwszy wspomniał o kiju. W raportach funkcjonariuszy policji również wszyscy zgodzili się z doktorem. 18 marca nikt nie widział uchwytu od tej miotły, tego kija, cokolwiek to było. I dopiero na rozprawie dr Van der Sluis wspomniał po raz pierwszy o tym patyku. Dr Van der Sluis zeznał również, że jego zdaniem kij został użyty do wciśnięcia tego ręcznika w gardło pani Bulot, a sam ręcznik był w ogóle nasączony krwią ofiary, zanim został umieszczony w jej ustach. Na rączce od tego kija, od tej miotły, cokolwiek to było, nie było krwi, więc mecenas Fields zastanawiał się i zadawał głośne pytania oskarżycielom, w jaki sposób ręcznik nasączony krwią może zostać tłoczony kijem w gardło osoby, a na patyku nie ma krwi. Dlaczego w raporcie nie wspomniano o rękojeści kija lub miotły? Ogólnie zeznania świadków nie były tak do końca spójne. Od chociażby tego, że w jakim stroju widziano Virginię, gdy wyszła z domu pani Bulot, mecenas Fields powoływał się także na to, że Virginia ma ledwo 16 lat i jeśli nawet popełniła tę zbrodnię, powinna być sądzona za morderstwo drugiego stopnia i osadzona dożywotnio w więzieniu. Chodziło też po prostu o to, aby dziewczyna, krótko mówiąc, zachowała życie. W mowie końcowej zaznaczył, że zakłada, że więzień jest niewinny, dopóki jego wina nie zostanie ustalona. Co więcej, nie można jej osądzać z powodu niezdolności do wskazania jakiegokolwiek innego przestępcy tego przestępstwa. Wówczas ława przysięgłych powinna stwierdzić, że oskarżona jest winna morderstwa wyłącznie w drugim stopniu. Reasumując, dzisiaj byśmy powiedzieli, że Virginia mogła zostać oskarżona za zabójstwo z premedytacją, na przykład właśnie na tle rabunkowym, to była ta gorsza opcja, lub za zabójstwo w chwili silnego wzburzenia, czyli za zabójstwo w afekcie i to była ta, w cudzysłowie, lepsza opcja, o którą właśnie walczyli mecenasi. Niestety ławnicy ledwo po godzinie wyszli z sali obrad z werdyktem: Virginia jest winna zabójstwa pierwszego stopnia, a to oznaczało dla niej karę śmierci. Virginia w momencie wysłuchania werdyktu ławy przysięgłych zaczęła bardzo głośno płakać, błagała swoją obronę, aby pozwolili jej zeznawać przed sądem, ale nie pozwolono jej, ponieważ obawiano się, że mogłaby, w cudzysłowie, za dużo powiedzieć, co mogłoby jej jeszcze bardziej zaszkodzić, choć w tym momencie już bardziej chyba nie mogło, a i wszelkie sprzeciwy w tym wiek Virginii zostały odrzucone przez sąd. Jak zacytował dziennik Alexandra Gazette z 11 kwietnia 1912 roku, sędzia Robinson powiedział do Virginii, że miała sprawiedliwy i bezstronny proces i że nie sprawia mu to by radości czy zadowolenia, że musi orzec wyrok śmierci. Egzekucję na krześle elektrycznym wyznaczono na dzień 21 czerwca 1912 roku, między 6 a 18 tego samego dnia. Cała rodzina Virginii, jej obrońcy, byli w kompletnym szoku po wysłuchaniu tego werdyktu i tak naprawdę Virginia byłaby nieletnią kobietą skazaną na krzesło elektryczne. Oczywiście obrona wciąż walczyła, wciąż pisała różne odwołania od tego wyroku, ale każdy z tych wniosków sędzia skutecznie uchylał. Gdy Virginia przebywała już w sali śmierci, odwiedził ją redaktor The Daily Press Charles Face. Dziewczyna jakby chciała trochę oczyścić w jakimś stopniu swoje imię i mówiła, że ona nie wiedziała, że pani Bullock nie żyje, a ten ręcznik wsadziła jej do ust, aby po prostu stłumić jej krzyki, a o jej śmierci tak naprawdę dowiedziała się dopiero od jednego z oficerów. Mówiła, że pani Bullock traktowała ją bardzo dobrze i że była jej przyjaciółką. Nigdy nie miała zamiaru jej zamordować, a tym bardziej z zimną krwią i to był po prostu wypadek. Raport złożony przez szeryfa hrabstwa wymieniał Virginię jako jedną z 14 więźniów, która została przetransportowana 3 czerwca 1912 roku z więzienia hrabstwa do więzienia stanowego Richmond za cenę $31.49. Prawo stanowe wymagało przeniesienia wszystkich skazanych więźniów do więziennictwa państwowego nie dłużej niż 30 dni i nie mniej niż 15 dni. Obrona Virginii złożyła również apelację do sądu apelacyjnego w Whitfield w stanie Virginia, gdzie podnosili błędy, jakie miały miejsce w całej sprawie, ale i tak napotkali na problemy i summa summarum apelacja została odrzucona, a werdykt o karze śmierci podtrzymany. Jednak ci dalej się nie poddawali i natychmiast zatelegramowali do gubernatora Virginii, Williama Hodgmana, który był nawet przychylny ku temu, aby Virginia nie została skazana na karę śmierci i uważał, że jej wyrok powinien zostać zmieniony na dożywocie. W końcu również w tej całej rozpaczy matka Virginii, Charlotte, wystosowała list do gubernatora Manna, gdzie błagała go wręcz, aby pomógł jej córce. Doszły do niej słuchy, że Virginia jest atakowana w więzieniu, że grożono jej tam śmiercią. Gubernator Mann odpisał matce Virginii wyłącznie słowa w stylu: otrzymałem twój list i głęboko ci współczuję. Zawsze mi przykro, że ktoś ma kłopoty. Znalazły się także słowa sprzeciwu tej egzekucji. Były oczywiście organizacje, które wstawiały się za Virginią. Było wiele gazet, wiele dzienników. Pisało również o tym, że kara śmierci dla Virginii jest bezsensowna. I po tym, jak gubernator odmówił zatrzymania egzekucji, Putman, redaktor gazety The Chicago Evening World, wysłał mu telegram, wyrażając oburzenie, że rasa, płeć i młodość Virginii są nieistotne i że to wina stanu Virginia doprowadziło do takiej sytuacji, że tak młoda dziewczyna siedzi teraz w celi śmierci. Jak napisał jeden z redaktorów Chicago Defender, nie byłoby dobrze zabijać to dziecko, to tylko zwiększyłoby brutalność. Ale były również epitety w dziennikach publicznych, które nie przejdą mi przez gardło, choć to tylko cytaty z gazet. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz spotkałam się w swojej pracy nad podcastami z taką jawną i straszną sprawą, jaką była segregacja rasowa w tamtym okresie i bardzo mocno to mnie gdzieś uderzało, jak na kilkunastoletnią dziewczynę rzucano takimi wyzwiskami w artykułach, że momentami nie wiedziałam, gdzie mam uciekać wzrokiem. Niestety obrońcy Virginii wyczerpali już wszystkie środki, z jakimi mogli wystąpić w jej sprawie. Niestety również pisanie do gubernatora Manna nie sprawiło, że zadziałał cokolwiek w jej sprawie. Jedynie przesunął termin egzekucji na dzień 16 sierpnia 1912 roku, aby Virginia mogła się psychicznie i duchowo przygotować do tej egzekucji, jeśli w ogóle można w jakikolwiek sposób przygotować się, mając ledwo skończone 17 lat, na śmierć w ogromnych męczarniach, będąc zrażonym 2000 voltów. Może był to zabieg celowy, aby później w dziennikach nie pisano, że została stracona 16-letnia dziewczyna, tylko 17-letnia. Może gubernator myślał, że to będzie lepiej widziane, w cudzysłowie. Takim sposobem 16 sierpnia 1912 roku Virginia została zbudzona przez strażników o godzinie 4 rano, choć według niektórych dzienników takich jak Alexandra Gazette czy The Fairmont West Virginian z 16 sierpnia 1912 roku wskazywały, że była to godzina 6 rano. Zjadła swoje ostatnie śniadanie, pomodliła się razem z duchownymi, wielebnym stokiem i wielebnym burelem. Nie miała żadnych ostatnich słów, jedynie odwróciła się do tych duchownych, podziękowała za to, że byli przy niej, że są przy niej, a następnie poszła wraz ze strażnikiem Wardenem Woodem w miejsce swojej śmierci. Cały czas była bardzo spokojna, nie pokazywała żadnych emocji na zewnątrz. Tak jakby pogodziła się ze swoim losem i tym, co ją zaraz czeka. Dokładnie o godzinie 7:22:30 ciało Virginii rozpoczęło reagować w przerażających konwulsjach spowodowanych rażeniem prądem i 7 minut później, o godzinie 7:30, dr Herbert Mann ogłosił, że Virginia Christian nie żyje. Szczątki Virginii Christian zostały przekazane do szkoły medycznej, ponieważ jej rodziców nie było po prostu stać na to, aby przetransportować ciało w rodzinne rejony. Moi drodzy, na tym kończy się, jakby nie patrzeć, bardzo smutna historia tej młodej 17-letniej dziewczyny. I powiem Wam szczerze, że cały czas nie mogę otrząsnąć się z tego, jak w strasznych czasach musiała żyć. Tak, wiem, oczywiście, zabiła człowieka, ale cała ta otoczka, która być może była jakimś zapalnikiem, który tlił się od lat, gdy widziała, co inni ludzie robią jej rodzinie, jej przyjaciołom, jej znajomym, innym ludziom pochodzenia afroamerykańskiego i jak ogromna, ogromna segregacja była na każdym kroku. To mnie jest osobiście ciężko sobie wyobrazić, jak źle musiało się osobom właśnie pochodzenia afroamerykańskiego żyć w tamtym okresie. Nigdy, nigdy żaden człowiek nie powinien odczuwać żadnych represji ze względu na to, skąd pochodzi, jaki jest jego kolor skóry, absolutnie nigdy. Mam nadzieję, że odcinek Was zainteresował. Wiem, że temat był dość delikatny i mam nadzieję, że nikogo nie uraził i że ja swoim sposobem opowiadania nikogo nie uraziłam. Starałam się nagrać ten podcast najlepiej, jak umiałam, więc jeśli ktoś poczuł się dotknięty, to przepraszam bardzo, ponieważ nie taki był mój cel. Chciałam również nawiązać do niespodzianki, o której wspominałam, ponieważ chciałam Was poinformować, że w opisie znajdziecie linki do kilku platform, w tym m.in. do Spotify, gdzie możecie słuchać wszystkich moich odcinków. Czekam jeszcze za akceptacją na kilku innych platformach, typu Apple czy Google, ale myślę, że jeszcze dłużej musielibyście czekać, gdyby nie ogromna, ogromna, przeogromna pomoc Grzegorza z kanału No Nie Gadaj. Chłopaków na pewno znacie, lubicie. Ja w ogóle załapałam z nimi kapitalny kontakt i często ze sobą rozmawiamy, choć nic nie przebije wczorajszej ponadgodzinnej rozmowy telefonicznej z Beatką z Zaburzeń Fikcji, którą pozdrawiam serdecznie. Ale słuchajcie, Grzegorz pół Sylwestra i część Nowego Roku siedział ze mną na łączach i kierował, jak taką bożą krówkę, krok po kroku, co mam robić, aby wszystko podłączyć. I aż mi było tak głupio, że tutaj jest Sylwester, a my siedzimy i wiecie, ogarniamy temat moich podcastów i później po południu w Nowy Rok. Gdyby jego nieoceniona, dobrowolna i bezinteresowna pomoc, to niestety myślę, że dalej byłabym wyłącznie na YouTubie. Zatem jestem bardzo szczęśliwa, że takową pomoc uzyskałam i dziękuję Tobie, Grzesiu, choć Ty już o tym wiesz. Mój mąż w ogóle skwitował to takim jednym zdaniem, super, że chłopak taki ogarnięty w tych tematach. Zatem jeszcze raz dziękujemy Ci bardzo i wielka buzia. Jak również zwykle zachęcam do zajrzenia w źródła i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się cieplutko i uważajcie na siebie. Pa, pa!